Zapewniam was, że nikt z ludzi nie jest większy od Jana Chrzciciela, ale nawet najmniej ważny w Królestwie Niebios znaczy więcej niż on. Niewielu było ludzi, pod których adresem Jezus wyraził tak wysokie uznanie, jak w wypadku Jana Chrzciciela. Rozpoczął od zadania słuchaczom pytania, co chcieli zobaczyć, kierując się do Jana. Czy przyszli zobaczyć trzcinę chwiejącą się od wiatru? Wypowiedź ta mogła mieć dwojakie znaczenie. Nad brzegami Jordanu, po pierwsze, rosną wysokie trzciny. Określenie chwiejąca się trzcina było wyrażeniem przysłowiowym. Oznaczało najpospoliszczy widok. Czy ludzie pragnący zobaczyć Jana oczekiwali, że zobaczą coś zwykłego, coś przeciętnego, jak trzcina chwiejąca się na wietrze nad brzegiem Jordanu? Drugie znaczenie, określenie chwiejąca się trzcina mogło znaczyć kogoś słabego, niezdecydowanego, chwiejnego, kogoś, kto nie jest w stanie oprzeć się wichrom niebezpieczeństw. Podobnie jak trzcina nad brzegami rzeki nie może pozostawać w pozycji stojącej, gdy wieje wiatr. Cokolwiek ludzie szli oglądać na pustyni, to na pewno nie zwykłego człowieka. Już to, że przychodzili tłumnie, wskazywało, że Jan był człowiekiem niezwykłym. Nikt nie opuszczałby miasta, nie wybierałby uciążliwej drogi pustynnej, by zobaczyć zwykłego człowieka, jednego z tych, jakich spotyka się na co dzień. W każdym razie nie przychodziliby na pewno zobaczyć człowieka słabego czy chwiejnego. Człowiek łatwo ulegający wpływom nie skończyłby w więzieniu jako męczennik za prawdę. Jan był wyjątkową postacią. Stał jakby na pograniczu Starego i Nowego Testamentu. Poprzedzał nadejście Mesjasza, Zbawiciela, zapowiadanego przez Stary, a objawionego przez Nowy Testament. Ze słów Jezusa wynika, że Jan był kimś więcej niż tylko prorokiem. Był boskim zwiastunem, boskim poprzednikiem, którego obowiązkiem i przywilejem było oznajmienie i zwiastowanie nadejścia Mesjasza. Żaden człowiek nie może otrzymać większego zadania. Tak wysokie uznanie wyraził Jezus pod adresem Jana. W dziejach nie narodził się większy człowiek od niego. A jednak słyszymy zdumiewające stwierdzenie Jezusa. Najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. Słowa te wyrażają ważną prawdę. Przyjście Jezusa na świat zapoczątkowało coś absolutnie nowego. Oczywiście prorocy byli wielkimi ludźmi. Ich poselstwo posiadało ogromną wartość, ale z chwilą zjawienia się Jezusa pojawiło się coś jeszcze większego, poselstwo jeszcze wspanialsze. Chrześcijaństwo zapoczątkowało nową erę w dziejach religii i cywilizacji. Nie można już było myśleć starymi kategoriami. Wszystko ukazało się w nowym świetle. Dlaczego Jan jest mniejszy od każdego uczestnika Królestwa Bożego? Gdyż Jan nie widział krzyża Chrystusa. Z tego powodu nie mógł ujrzeć pełnego objawienia miłości Bożej. Mógł co prawda znać świętość Boga, mógł zwiastować sprawiedliwość Boga, lecz nie poznał pełni miłości Boga. Poselstwo Jana opierało się zasadniczo na głoszeniu nadchodzącego sądu, sprawiedliwości Bożej. Dopiero Jezus Chrystus i Jego krzyż ukazały szerokość i długość, głębokość i wysokość miłości Boga. Jakkolwiek wydaje się to dziwne, ale jest prawdą, że najprostszy chrześcijanin wie o Bogu więcej niż największy prorok Starego Testamentu. Może wiedzieć więcej o miłości Boga niż Izajasz lub Jeremiasz lub jakikolwiek inny mąż Boży. Chrześcijanin to człowiek, który zobaczył krzyż Chrystusa, który ujrzał miłość Boga w sposób, w jaki nie mógł jej dostrzec nikt żyjący przed Chrystusem. Pełnię objawienia miłości Boga możemy dostrzec jedynie w krzyżu Chrystusa. Pomyślmy, jak wspaniały to przywilej, że możemy w pełni poznawać miłość Boga objawioną nam w Jezusie Chrystusie. Niezwykłe są następne słowa Jezusa. Od 12 wiersza 11 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: od czasów Jana Chrzciciela aż do tej chwili różni ludzie gwałtem chcą się wedrzeć do Królestwa Niebios i zagarnąć je dla siebie, bo zapowiedzieli to prorocy i prawo dawno przed Janem. Zechciejcie to zrozumieć. On jest Eliaszem, który miał znowu przyjść. Nie puszczajcie mimo uszu tego, co słyszycie. Jezus mówi: Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Ewangelista Łukasz formułuje nieco inaczej to stwierdzenie Jezusa. Od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera. Ewangelista Łukasz stwierdza, że każdy człowiek wywalcza sobie drogę do Królestwa Niebios. Nikogo nie wnosi do tego Królestwa jakaś fala, ale otwiera ono swoje podwoje tylko przed tymi, którzy podejmują największe wysiłki, żeby się do tego Królestwa dostać, jak ludzie szturmujący twierdzę. Mateusz stwierdza, że od dni Jana Chrzciciela aż dotąd, a więc do jego czasu, Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Pełne znaczenie tej trudnej wypowiedzi uzyskamy przez skonfrontowanie tekstów Ewangelii Łukasza i Mateusza. Jezus, wydaje się, powiedział: moje królestwo zawsze będzie cierpieć gwałt. Ludzie niepohamowani, rozwścieczeni będą starali się je rozbić, zniszczyć. A więc jedynie ten, kto traktuje sprawę wejścia do królestwa bardzo poważnie, kto jest mu oddany, kto przezwycięża prześladowania, wejdzie do tego królestwa. W wierszu 13 czytaliśmy, że prawo świadczy: Bóg twój Pan zbudzi ci proroka spośród braci twoich. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy: wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa. Tak, już prawo mojżeszowe zapowiadało nadejście Mesjasza. Ortodoksyjni Żydzi nienawidzili Jezusa, gdyż mniemali, że łamie on prawo. Jeśli by jednak mieli oczy otwarte, to dostrzegliby, że prawo i prorocy wskazują na niego. Jezus jeszcze raz stwierdza, że Jan jest zwiastunem i poprzednikiem tego, na którego naród czekał tak długo. I Jezus dodaje: jeżeli chcecie to przyjąć, to przyjmijcie. Wielka tragedia człowieka kryje się w tym ostatnim sformułowaniu. Stare przysłowie głosi, że można przyprowadzić konia do wody, ale nie można go zmusić, aby ją pił. Bóg może posłać swego zwiastuna, lecz ludzie mogą go nie uznać. Bóg może objawić swoją prawdę, ale ludzie mogą nie chcieć jej słuchać. Boże objawienie jest bezsilne, jeśli człowiek na nie nie chce odpowiedzieć, zareagować. Oto dlaczego Jezus kończy apelem: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Jeszcze bardziej niezwykle brzmią kolejne słowa Jezusa. Do kogo mam porównać dzisiejszych ludzi? Chyba do dzieci, które bawią się na placu i przygadują sobie. Graliśmy wam na piszczałce, nie chcieliście tańczyć. Śpiewaliśmy żałobne pieśni, nie chcieliście płakać. A kiedy pojawił się Jan, pościł, nie pił wina, mówiono: to fanatyk. A gdy przyszedł Syn Człowieczy, który je i pije, to mówią: żarłok i pijak. Zadaje się z ludźmi o złej sławie. Oto cała ich mądrość. Jezus jest zasmucony przewrotnością ludzkiej natury. Ludzie przypominają mu dzieci bawiące się na placu miejskim. Jedne wołają do drugich: chodźcie, zabawimy się w wesele. Na to otrzymują odpowiedź: nie mamy dzisiaj ochoty bawić się w wesele. Wówczas dzieci z pierwszej grupy proponują: to pobawmy się w pogrzeb. odpowiedź brzmi: nie, nie chcemy dzisiaj płakać. W postępowaniu dzieci kierowały się przekorą. Bez względu na to, co by im nie zaproponowano, nie wyrażały na to zgody. Wszystko uważały za złe. Co oznacza to porównanie? Zjawił się Jan Chrzciciel, mieszkał na pustyni, pościł, odżywiał się skromnie, żył w odosobnieniu, z dala od społeczności ludzkiej. Mówili o nim: to człowiek szalony, fanatyk, dobrowolnie pozbawia się ludzkiego towarzystwa i wszelkich przyjemności. Przyszedł Jezus, bawił wśród ludzi, dzielił ich smutki i radości, towarzyszył im w różnych radosnych uroczystościach. Mówili o nim: światowiec, biesiadnik, przyjaciel wyrzutków społeczeństwa, żarłok i pijak. Mówili, że ascetyzm Jana to szaleństwo, zaś towarzyskość Jezusa to rozluźnienie obyczajów. W każdej sytuacji znajdowali podstawę do krytyki. Jest faktem, że jeśli ludzie nie chcą słuchać prawdy, to łatwo znajdują usprawiedliwienie, przyczynę, żeby jej nie słuchać. Nie będą nawet próbować być konsekwentnymi w swym krytycyzmie. Będą krytykować tę samą osobę i tę samą instytucję, może z krańcowo przeciwnych przyczyn i powodów. Jeśli ktoś nie chce na coś zareagować, to pozostanie nieczuły bez względu na to, jakiego rodzaju by nie kierowano pod jego adresem zaproszeń. Dorośli ludzie przypominają zepsute dzieci, które nie chcą się bawić, bez względu na to, jaką zabawę im się zaproponuje. Jezus wygłasza ostatnie zdanie w tym fragmencie. Mówi: usprawiedliwiona została mądrość na podstawie uczynków swoich. Ostateczny werdykt spada nie na kłótliwych i przewrotnych krytyków, ale dotyczy faktów. Żydzi mogli krytykować Jana za skazanie się na dobrowolne odosobnienie, ale przecież Jan poruszył serca ludzkie dla Boga w taki sposób, jak tego nikt nie uczynił w ciągu stuleci. Nauczyciele żydowscy mogli krytykować Jezusa za to, że bierze zbyt czynny udział w codziennym życiu, że styka się ze zwykłymi ludźmi. Ale właśnie w nim ludzie znajdowali nowe życie, nową dobroć, nową siłę do prowadzenia prawdziwego życia. Znajdowali nowy dostęp do Boga. Byłoby dobrze, gdybyśmy przestali sądzić ludzi i kościoły, powodując się własnymi uprzedzeniami, własną przekorą, a raczej zaczęli wyrażać wdzięczność za każdą osobę i za każdy kościół, który zbliża ludzi do Boga. Zadaniem każdego chrześcijanina, tak jak całego kościoła, jest bowiem nie dogodzenie wszystkim, ale doprowadzenie potrzebujących pomocy do Boga. Przejmujące słowa wypowiada Jezus na koniec. Czytamy od 20 wiersza 11 rozdziału Ewangelii Mateusza. Potem zaczął ganić te miasta, w których dokonał największych czynów, za to, że się nie nawróciły. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido. Gdyby w Tyrze i Sydonie wydarzyły się te cuda, jakie wydarzyły się u was, mieszkańcy ich od dawna pokutowaliby we włosienicy i z popiołem na głowie. Ale zapewniam was, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dniu sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy masz być wywyższony aż pod niebo? Nie, będziesz strącone aż na dno przepaści. Bo gdyby w Sodomie działy się takie cuda, jakie wydarzyły się w twoich murach, przetrwałaby do dziś. Ale powtarzam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dniu sądu, aniżeli tobie. W brzmieniu głosu Jezusa nie ma tonu gniewu. Jest przede wszystkim smutek. Smutek tego, który zaoferował ludziom coś najcenniejszego na świecie i został zlekceważony. Wypowiada się ktoś, kto jest świadom nadciągającej tragedii, a jednocześnie czuje się bezsilny, nie może powstrzymać ludzi w ich biegu ku przepaści. Zawsze trzeba pamiętać, że jeśli Jezus ze świętym oburzeniem potępia grzech, to jego gniew nie wynika nigdy z poczucia własnej wyższości, ale rodzi się w jego krwawiącym sercu. Jakiż był zatem grzech Chorazynu, Betsaidy, Kafarnaum, grzech przewyższający nieprawość Tyru i Sydonu, Sodomy i Gomory? Był to grzech popełniany przez ludzi, którzy zapomnieli o odpowiedzialności związanej z przywilejami. Owe miasta galilejskie zostały obdarzone wielką szansą, okazją, których nigdy nie miały Tyr czy Sydon lub Sodoma i Gomora. Miasta te słyszały bowiem głos samego Jezusa. Trudno potępiać człowieka, który popełnił zły uczynek nieświadomie, który nigdy nie miał okazji poznać lepszego postępowania. Jeśli jednak ktoś wiedział, jak ma postąpić, a popełnił zły czyn, wówczas winien być surowo skarcony. Dziecka nie skarcimy za to, za co skarcilibyśmy dorosłego. Nie oczekujemy od kogoś, kto wychował się w slumsach, żeby postępował jak ktoś, kto od urodzenia miał zapewnione dobre wychowanie i wszelkie wygody. Człowieka osądza się według tego, co mógł on poznać i uczynić. Trzeba pamiętać, że im większe są przywileje, tym większa może nas spotkać nagana, jeśli nie potraktujemy poważnie spoczywającej na nas odpowiedzialności. Jezus potępia tu brak odpowiedzialności. Potępia także grzech obojętności. Miasta, o których wspomina, nie występowały przeciw niemu otwarcie. Ich mieszkańcy nie wyganiali Jezusa poza mury miejskie, nie mieli nawet zamiaru go ukrzyżować. Po prostu zlekceważyli go. Lekceważenie może zadawać ciosy równie śmiertelne jak prześladowanie. Pewien artysta namalował obraz przedstawiający Chrystusa stojącego na jednym ze znanych londyńskich mostów. Chrystus ma ręce wyciągnięte gestem zapraszającym, zwraca się do tłumów. Ludzie przechodzą obok, nie zwracając na niego uwagi. Tylko jedna dziewczyna jest w niego zapatrzana. Sytuacja taka istnieje dzisiaj w wielu krajach. Chrześcijaństwo nie spotyka się z wrogością, nikt nie ma zamiaru go niszczyć, pozostaje tylko najzwyklejsza obojętność. Chrystus zaliczany jest do szeregu tych, którzy się nie liczą, którzy są obojętni. Pamiętajmy, że obojętność jest grzechem, jednym z najgorszych, ponieważ potrafi zabić. Obojętność nie pali religii na stosie, obojętność zamraża ją na śmierć. Nie skazuje na ścięcie, lecz na powolne uduszenie. Dotknęliśmy jednej z najpoważniejszych prawd. Nic nie robić to także grzech. Są grzechy postępków, lecz istnieje także grzech bezwładu, bezczynności. Musimy sobie to w pełni uświadomić. Bezczynność, obojętność, bezwład to poważne grzechy. Jeśli mogliśmy zrobić coś dobrego, a tego nie zrobiliśmy, winni jesteśmy wielkiego grzechu. Każdy z nas jest w stanie uczynić coś dobrego wobec swoich bliźnich i względem Boga.